Cześć, z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w sieci nieprzeciętnych idei, a ty słuchasz i oglądasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj o osobistych finansach, o kasie, o tym, jak przygotować się na nadchodzący kryzys, co należałoby zrobić w finansach osobistych, no ale też może i odrobinę firmowych, żeby faktycznie przeżyć najbliższy rok, dwa, trzy lata i zapewnić sobie relatywne bezpieczeństwo. Lecimy! Dla zainteresowanych przypomnę, wydałem książkę Pożegnaj prokrastynację. Link z bardzo atrakcyjną ofertą do tej książki, do fajnych rabatów znajduje się w opisie. Do tego każdy komentarz pod filmem ma szansę co tydzień wygrać książkę darmo, zupełnie darmo. Więc szybciutko, kto w tym tygodniu wygrywa książkę Pożegnaj prokrastynację, wybieramy komentarz, który znajdował się pod poprzednim podcastem, więc w tym podcaście każdy komentarz będzie miał szansę wygrać książkę w następnym odcinku. Więc dobra, jesteśmy na stronie Comment Picker, wybieramy komentarz z poprzedniego podcastu, 85 komentarzy, startujemy, sprawdzamy i widzimy Kamila Sobolewskiego, który napisał super film. Dzięki Kamil, odezwij się do mnie na maila, maila znajdziesz w opisie, no i piszcie komentarze. To co? Pomówmy sobie o osobistych finansach. Dwa lata temu zrobiłem film, animację, osobista tarcza antykryzysowa. Kryzys nadchodzi. No i co, można dwa lata temu straszyć kryzysem? Może nawet trochę mniej niż dwa lata temu, bo już wspominałem odrobinę wtedy o nadchodzącej pandemii. I muszę wam powiedzieć, że to, co się dzieje w finansach i wiedzę o finansach mnie przeraża. Mam wykształcenie ekonomiczne. Dwa razy w ogóle byłem na studiach ekonomicznych i dwa razy ich nie dokończyłem, ale faktycznie pasjonowałem się przez wiele lat ekonomią. Trochę się o niej nauczyłem. Wiem, czym jest analfabetyzm ekonomiczny i nie tylko przejawia się tym, że ludzie nie wiedzą, że w ogóle płacą jakiekolwiek podatki, ale analfabetyzm ekonomiczny to jest po prostu zupełna ignorancja na nowe modele ekonomiczne. Ale słuchajcie, zawsze będę do tego wracał. Dominika Mason ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wykonała takie badania, w którym wskazała, że 21% Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków. Wyobraźcie to sobie. 16% osób zatrudnionych uważa, że nie płaci podatku dochodowego do tego. A tylko 42% obywateli tego kraju jest świadomych, że płaci podatek VAT. Rozstrzał pomiędzy badanymi jest spory. Inne badania pokazują, że aż 59% Polaków jest przekonanych, że nie płaci żadnego podatku. No, przypuszczam, że to wynika z... Te różnice wynikają z tego, jak sformułowane są pytania i pewnie jakaś próba badawcza nie jest wielka. Akurat Związek Przedsiębiorców i Pracodawców miał dość sporą pulę badawczą i tam też wykazano, że przeciętna polska rodzina nie jest gotowa na niespodziewany wydatek powyżej 1100 zł i powyżej tej kwoty musi ratować się pożyczaniem. Czy jakimś tam bocianem, czy prowidentem. Słuchajcie, to jest absolutny dramat. Jak ja coś takiego czytam, to ręce mi opadają, ale ja się nie dziwię. Słuchajcie, no mieszkam od lat w bloku z wielkiej płyty, dużym bloku, wielorodzinnym. Jest tam grubo ponad 100 mieszkań, chyba 150 mieszkań. Większość osób, które mieszka w tych blokach, to są osoby starsze. I one nie mają zielonego pojęcia o podatkach. Za komuny nie miały zielonego pojęcia o podatkach. Teraz nie mają zielonego pojęcia o podatkach. Ktoś daje 13, 14, super, fajnie, bonus, biorę. Kupuję w sklepie rzeczy drożej. Dlaczego droższe rzeczy w sklepie? No są droższe, no taka kolej rzeczy. Emerytura mniejsza, sklep w sklepach drożej, no to trzeba zacząć głosować na kogoś innego. Ktoś dokłada do tej emerytury, no to głosujemy na tego, który sprawia, że żyje się odrobinę lżej. I tyle. To jest cała transakcja wiązana, cała transakcja społeczna. No ręce opadają, ale naprawdę jednym z podstawowych punktów i podzielmy sobie dzisiejszy podcast. Pierwszą podstawową rzeczą, jaka przygotuje cię na jakikolwiek kryzys finansowy, to jest zainteresowanie się ekonomią i finansami. I to nie zainteresowanie się ekonomią i finansami w wydaniu turbo libertariańskim, czy jakby tam trochę w formie takiej kpiny libertariańskiej, jaką uprawiają niektórzy konfederaci, bo tu wprost trzeba pokazać palcem, jaka opcja polityczna wykazuje się chyba największym analfabetyzmem ekonomicznym, no to niestety są oni, bo podatki to nie jest kradzież, ale z drugiej strony świadomość o tych podatkach jest w wielu kwestiach, w wielu miejscach bardzo istotna. Więc nie ograniczajcie swojej wiedzy ekonomicznej do sformułowania podatki to kradzież i państwo jest opresyjne i tylko wyzyskuje ludzi, a socjal jest po prostu zły i precz z komunizmem. No nie ograniczajcie swojej wiedzy ekonomicznej do tego. Ja kiedyś popełniłem ten błąd, miałem lat 21-22. Zdarzyło mi się nawet być na zjazdach austriackiej szkoły ekonomii. Poznałem nawet tam parę osób, które teraz są dość popularne. Tu i ówdzie w telewizorni i nie tylko w telewizorni, w internecie przede wszystkim. I to nie są najlepiej rozgarnięci ekonomiczni. Oczywiście mają świadomość finansów, mają parcie do tego, żeby faktycznie, jak umówmy się, kapitalista powinien robić, czyli akumulować kapitał do tego, żeby móc zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz pomnażać go, oraz wykorzystywać go hedonistycznie, czyli dla własnej przyjemności. Mają tą świadomość, dlatego są często o krok do przodu przed ludźmi, którzy w ogóle nie mają żadnej świadomości ekonomicznej, ale nadal jest to jakaś tam forma lekkiego analfabetyzmu ekonomicznego. Zainteresujcie się. Analfabetyzm ekonomiczny przyczynia się do niezrozumienia pewnych złożonych ciągów przyczynowo-skutkowych. Na przykład, że istnieje inflacja i pieniądze odłożone na koncie tracą swoją wartość. No to teraz co z nimi zrobić? No zaraz sobie o tym pomówimy. Na przykład fakt, że pracodawca, który cię zatrudnia, podejmuje też decyzję w związku z twoją pensją i podejmuje tą decyzję na bazie różnego rodzaju obciążeń, których ty nie widzisz na pasku wypłaty, ale są też obciążenia, których ty nie widzisz, bo pracodawcy płacą tak zwane brutto-brutto, jak to się mówi. Czyli brutto-brutto, czyli podatki, które płacą, które są należne tobie, tak, to są twoje składki, które odprowadza za ciebie pracodawca, ale jest jeszcze dodatkowa część składek, którą pracodawca odprowadza za sam fakt tego, że ty jesteś na pasku wypłaty i ty tych pieniędzy nie widzisz. Tych składek nie ma na liście wypłat. Więc mechanizmy redystrybucji państwowej są kulawe. To jest prawda, że żeby dać przysłowiowe 500+, trzeba wydać, nie wiem, 600 zł. Uśredniając. No bo po drodze muszą być urzędnicy i każdy urzędnik musi mieć swoją pensję, musi mieć swoje miejsce pracy i tak dalej, więc te pieniądze się w cudzysłowie przejadają w tym kontekście. Ale co z pracą urzędników? No to jest właśnie złożoność systemu biurokratyczno-państwowego. Dużo łatwiej by było zmniejszyć obciążenia tak, żeby 500 zł zostawało ludziom, którzy posiadają dziecko w kieszeni, ale zmniejszając tylko te obciążenia, tak naprawdę politycy, którzy podejmują takie decyzje, tracą argumenty, tracą asy z rękawów, którymi mogliby zagrywać. I to jest jedna ze złożonych rzeczy, która gdzieś się tam rozkłada. Oczywiście możecie zainteresować się ekonomią też lokalną, to znaczy jaka jest różnica między budżetami miejskimi, budżetami gmin, a budżetami wojewódzkimi, a budżetami, co finansuje państwo, co finansuje miasto, które podatki twoje idą do miasta, które idą do państwa. Ta świadomość ekonomiczna jest przydatna, ale też świadomość ekonomiczna w drugą stronę. Co robić z akumulowanym kapitałem? Co robić z oszczędnościami? Jak można podejmować bezpieczne, wkalkulowane ryzyko? Do jakiego poziomu? Jakie są opcje inwestowania? Jest tysiąc różnych rzeczy, ale świadomość ekonomiczna i otoczenia ekonomicznego, w jakim funkcjonujemy, żyjemy, jaki jest stan rynku, jakie są zawody najlepiej opłacane, dlaczego te zawody są najlepiej opłacane, a dlaczego inne zawody są kiepsko płatne. To wszystko jest ze sobą w jakiś tam sposób związane. Zainteresowaniem się tym to jest pierwszy dobry krok do tego, żeby cokolwiek z finansami zmienić w swoim życiu, lepiej zrozumieć. Więc okej. Druga idea. wykorzystajmy czas. Bo to jest bardzo ważny zasób, który każdy z nas posiada. Oczywiście to powiedzenie czas to pieniądz, ono jest poniekąd prawdziwe, no bo oczywiście czas jest przeliczalny na pieniądze. Natomiast my z różnych kryzysów, które nadchodzą, nie wyjdziemy prędko i też te kryzysy nie nadejdą nagle, jak piorun z białego nieba. To będzie tak, że najprawdopodobniej posypie się kilka branż międzynarodowo. Ucierpi najbardziej branża finansowa, prawdopodobnie, bo tak z reguły się dzieje, bo branża finansowa działa na największym ryzyku, na największym zakredytowaniu, na największych tak zwanych lewarach i różnego rodzaju niebezpiecznych opcjach i bańkach spekulacyjnych i branża finansowa po prostu popłynie, czyli może się okazać, że duże banki trzeba będzie znowu ratować naszymi pieniędzmi, pieniędzmi państwowymi. Może tak być, no ale taki przeciętny, powiedzmy, emeryt czy pracownik raczej bardzo tego nie odczuje. I to jest dość istotne, na przykład w 2008, gdy był wybuchł wielki kryzys, który rozpoczął się od bańki na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, potężnej bańki, i dotknął głównie instytucje finansowe. U nas w Polsce większość pracowników nie odczuła tego jakoś specjalnie. No chyba, że ktoś pracował w wielkiej korporacji albo właśnie w sektorze bankowym, w którym się dość dynamicznie wszystko zmieniało. Więc dotyczy to tak naprawdę niewielu osób, które zostały bezpośrednio tym dotknięte. Więc zwróćcie uwagę, wszyscy mówią o tym wielkim kryzysie, a tak naprawdę gdzieś to nasze polskie poletko ominęło właśnie z bardzo kluczowych powodów, dlatego że zupełnie byliśmy obok, jakby dotyczyło to specyficznych branży, ale tak naprawdę faktycznie rynki mocno poszybowały w dół, więc osoby, które świadomie zarządzały swoim kapitałem, mogły wtedy odnieść spore straty. Natomiast ta nowa rzeczywistość, która przyjdzie po kryzysie i będzie w trakcie kryzysu się formowała, transformowała, po pandemii i po innych wypadkach, jak i też pomysłach polityczno-gospodarczych, sprawi, że my się będziemy powoli przyzwyczajać do coraz gorszej sytuacji dla nas. Już teraz widzimy bardzo istotny rozdźwięk pomiędzy osobami nawet trochę bogatszymi w naszym społeczeństwie, a osobami, które są uwięzione w klasie niższej, w niskich zarobkach. Coraz trudniej o własne mieszkanie, coraz trudniej o kredyt, coraz trudniej o wkład własny na ten kredyt. To są jakieś tytaniczne pieniądze, które trzeba uzbierać. I te nierówności po prostu będą rosnąć. Miej świadomość tego, że im dłużej zwlekasz z działaniem, tym działasz na swoją niekorzyść. Z działaniem, to znaczy z działaniem prooszczędnym, z działaniem antykryzysowym. Okej, trzecia idea. Przyjrzyj się, już bardzo konkretna, przyjrzyj się wszystkim opłatom stałym, które posiadasz. To znaczy, Michał Szafrański, jedno z takich ważniejszych ćwiczeń, które on zalecał, to jest po prostu tabelka w Excelu i śledzenie swoich wydatków bardzo skrupulatnie. Nie każdy ma na to czas. Oczywiście wtedy wykonamy to najbardziej sumiennie i faktycznie znajdziemy miejsca, w których nam przecieka, w cudzysłowie, i wręcz dosłownie wyciekają nam pieniądze. Ale prześledźcie chociaż opłaty stałe i abonamentowe. Prześledźcie opłaty bankowe. Ile dopłacacie co miesiąc do konta, włącznie tam z przelewami. Poszukajcie może oferty, która nie każe wam płacić złotówkę za przelew i 30 zł za utrzymanie konta. Czyli jak sobie to sumujecie na przykład w miesiącu, to wypływa wam tu 50 zł czy 60 zł na samo konto. Może macie abonament Netflixa, HBO i jeszcze jakiejś innej telewizji, a HBO nie otwieraliście od 2 miesięcy, albo Netflixa nie otwieraliście od 2 miesięcy, więc może z tego zrezygnujcie. Przejrzyjcie te opłaty stałe i zobaczcie, jak możecie na nich oszczędzić. U tych pakietów, dodatkowych kablówce, jakiejś telewizji i tak dalej. Jak sobie to popatrzycie, to może się okazać, że na dzień dobry macie 200-300 zł w miesiącu, które możecie, podejmując niewiele działań, bo to jest kwestia napisania maila, rozwiązania jakiejś umowy, przeklikania się przez coś, możecie jakieś 200-300 zł na dzień dobry oszczędzić. Pewnie nie więcej. Bo więcej to nam wyjdzie raczej w tym, w takich wydatkach z efektu, tak jak się to mówi, latte, czyli kupowania sobie, pozwalania sobie na produkty premium, czyli na przykład kupowanie kawy w sieciówkach, w Starbucksie, kawy, która kosztuje teraz już pewnie, jak się kawiarnie pootwierają, pewnie koło 2 dyszek, taka fajna kawa, bardzo przyjemna i bardzo, bardzo fajna. Natomiast jak pójdziecie raz w tygodniu na taką kawę, no to macie 8 dyszek, minimum 8 dyszek w miesiącu. I oczywiście jak pójdziecie parę razy znowu na piwo i pójdziecie parę razy tutaj, no to na rozrywki wam zejdzie z 400-500 zł. Teraz oczywiście odezwą się głosy i to jest bardzo częste, ludzi, że co mam sobie odejmować w życiu, mam sobie, po to pracuję właśnie, żeby sobie zapewnić przyjemności. Jak najbardziej. Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Co więcej, ja też bardzo chętnie sobie funduję różnego rodzaju przyjemności. I jeśli uważam, że na przykład mnie na to stać. Tylko problem właśnie polega na tym, że wiele osób narzeka na to, że na nic ich nie stać. Są w pułapce finansowej, boją się kryzysu, ale pozwalają sobie na takie rzeczy. I to jest właśnie taki, to jest taki element dwójmyślenia, że oni wierzą w dwie rzeczy równocześnie, że ich na rzeczy nie stać, ale że na rzeczy ich stać równocześnie. Dwójmyślenie. Wierzą w dwie przeciwstawne sobie rzeczy. Wyznają je równocześnie. Czyli wierzą, że ich nie stać na fajne życie, ale równocześnie stać ich na małe, małe, drobne luksusy. Więc żeby wyjść z tego poplątania i zamieszania, można podjąć dwa kroki. Można to olać i po prostu żyć sobie przyjemnie, albo można faktycznie przez jakiś okres zacisnąć pasa, żeby z odłożonych pieniędzy, żeby faktycznie świadomie odkładać te drobne rzeczy, które nam przeciekają przez palce, żeby próbować je zainwestować z wysoką stopą zwrotu. Zaraz powiem wam, jakie moim zdaniem są najwyższe stopy zwrotu, na czym. Czwarta idea. Odsetki od pożyczek. To jest w ogóle kosmos, no nie? Tu już nawet nie mówię o kredytach hipotecznych, bo jak bierzecie kredyt hipoteczny, na przykład na, nie wiem, 500 000 zł, to za te 30 lat macie do spłaty tam prawie 800 000 zł, w zależności od wkładu własnego. To są jakieś niewyobrażalne pieniądze, no nie? Na zasadzie, okej, okay, mówimy o spłacie 60% więcej na przykład po 30 latach, więc to się gdzieś tam rozkłada po kościach, jak to się mówi. Ale całościowo, no, co by było, gdybyś za te 30 lat po prostu podniósł z ziemi te 200 czy 300 tysięcy. Oczywiście to jest troszeczkę bardziej złożony temat, bo te 200-300 tysięcy za 30 lat, które na teraz się umawiasz z bankiem, mogą być znacznie mniej warte z powodu, i będą znacznie mniej warte z powodu inflacji. Więc są pewne okresy, w których wręcz nawet opłaca się często brać kredyt zamiast wykładać gotówkę na dzień dobry, bo może się okazać, że w dłuższym terminie inflacja sprawi, że ten kredyt będzie taniał. Ale to jest właśnie jeden z elementów bardziej zaawansowanej wiedzy ekonomicznej, do której was namawiam w punkcie pierwszym. Więc uważajcie też na raty pożyczek typu kredyty na święta, kredyty na wakacje. A teraz są takie głupie sytuacje, no bo z jednej strony niektórzy będą to słuchać, faktycznie muszą się zakredytować, żeby pojechać sobie na wakacje, czy wyremontować łazienkę. To jest trudna decyzja, no bo trzeba czasem wydać, nie wiem, 8 tysięcy, 10 tysięcy złotych, których się nie ma. I jestem w stanie to zrozumieć, tylko zwróćcie uwagę, że w perspektywie bycia dociskanym butem przez bank, te 500 zł na spłatę zawsze się później znajdzie. 600 zł na spłatę zawsze się później znajdzie. I oczywiście oszczędzanie, bo to jest forma odkładania, tylko odkładamy na bank, co nas dużo więcej kosztuje. Takie odkładanie pod presją buta banku, groźby, ludziom wychodzi. Odkładanie bez presji nie wychodzi. I to jest właśnie to rozgraniczenie, że was na to stać. Was by było na to stać, gdybyście się potrafili zmotywować tak samo, jak motywuje was groźba windykacji ze strony banku. Więc to jest pierwszy podstawowy problem. I tą świadomość warto mieć, że może jednak lepiej, a przede wszystkim znacznie taniej byłoby te drobne kwoty po prostu sobie odkładać, nawet jeśli nie miałyby one jakiegoś wielkiego celu inwestycyjnego, tylko konsumpcję i przyjemności tego typu. A branie, jedną z chyba z największych patologii, i to zauważyłem u starszych osób nagminne, to jest branie różnego rodzaju pożyczek w bardzo wysokich, niekorzystnych warunkach, jakieś bociany, prowidenty i inne chwilówki, naprawdę bardzo niekorzystne warunki, że pożyczasz tam 800 zł, a masz do spłaty 1600 albo 1500, prawda, w 3 miesiące. Są w ogóle jakieś tytaniczne kwoty i one są zresztą tak rozdmuchane, bo agenci z tych chwilówek, to jest zresztą problem nieuczciwego rynku. Na początku ten rynek był mocno nieuregulowany, to te procenty były jakieś w ogóle tysiące procent realnej rocznej stopy oprocentowania. Potem to politycy poucinali trochę, poregulowali, że nie mogą aż tak żyłować na tych procentach. No to ci przedstawiciele tych bocianów, prowidentów czy innych chwilówek doliczają sobie opłaty za obsługę na miejscu, czyli przychodzą do mieszkania tej starszej osoby i już 200, no nie? Za całą obsługę kredytu 200 zł, no nie? Czyli sam kredyt nie jest taki drogi, no bo kredyt by tam, no jest drogi nadal, ale nie jest aż taki drogi, ale osoba sobie tam 200 czy 300 zł dolicza dodatkowej opłaty za to, że obsługuje taką osobę, przychodząc do niej do mieszkania i zabierając kaskę. Więc to są takie opłaty ukryte i nie, poproście rodzinę, poproście kogokolwiek, pożyczcie od sąsiada, jeśli naprawdę, bo starsze osoby często mają takie potrzeby typu chrzestnemu coś kupi, dzieciakom, wnuki się urodziły, już mają tam 10 lat, no to trzeba im coś fajnego kupić, mają jakieś tam 5 lat, jakieś super zabawkę, chcemy być super dziadkiem, chcemy się pokazać, no nie ma na to specjalnie kaski. Albo no, czasem w gorszych nawet warunkach kupić trzeba leki, albo coś bardziej przydatnego w życiu. No i ratują się tymi bocianami, zamiast po prostu popytać, ale ludzie starsi mają to takie honorowe czasem podejście i to ich mocno blokuje do tego, żeby w ogóle cokolwiek racjonalnego wykonać w takim otoczeniu. Pomóżcie starszym osobom wykonywać troszeczkę lepsze decyzje i pożyczać trochę bardziej w tańszym miejscu, na przykład od rodziny te 800 zł czy ileś tam. Okej, kolejna rzecz. Przegląd i sprzedaż posiadanych rupieci. Przejrzyj sobie. I tu odwołuję się troszeczkę do minimalizmu, chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem minimalizmu, ale minimalizm faktycznie daje pewną mobilność, daje taką lekkość finansową. Ale przejrzyj sobie stare ubrania, starą elektronikę, zbędne narzędzia, zbędne kolekcje czasopism, inne zbędne kolekcje, które posiadasz, może posiadasz jakieś stare karty, drobnostki, które po prostu leżą i zbierają kurz. Możesz to sprzedać. Jest dużo ludzi, którzy chętnie takie rzeczy kupią. Oczywiście możesz mieć jakiś tam związek emocjonalny z tym, no to sobie to zostaw. Oczywiście. Natomiast my mówimy tutaj o tarczy antykryzysowej, czyli nie dość, że sprzedając stare rzeczy sprawiasz, że w mieszkaniu jest więcej przestrzeni, jest trochę lżej, trochę lepiej się poruszać, dwa, zyskujesz kilka stówek znowu z konkretnego miejsca, sprzedając jakieś stare rupiecie. Podejmuj też rozsądne decyzje, to jest kolejna idea, podejmuj też rozsądne decyzje dotyczące kupowania odzieży. Kupuj odzież poza sezonem. No i tyle. Oczywiście niektóre sklepy to utrudniają, no bo sklepy zmieniają ofertę, zmieniają wystawę na dany sezon, więc to jest zawsze skomplikowane, ale jeśli nadchodzi zima, to kup sobie w lecie rzeczy zimowe. One będą tańsze, albo w momencie, gdy zimowe rzeczy się wyprzedają, czyli na początku wiosny. Kupuj rzeczy poza sezonem, one będą dużo tańsze. To będą końcówki serii, to będą jakieś końcówki rozmiarów. Kupuj te rzeczy nie wtedy, kiedy spada śnieg, to ja sobie przypominam, że trzeba kupić nową kurtkę i nowa kurtka będzie kosztowała 5 stówek, tylko na wiosnę ta sama kurtka będzie kosztowała 250 zł w sklepie, a ona jest tej samej jakości i do następnej zimy spokojnie przetrwa. Kolejna rzecz. To komunikacja. Zacznijmy od takiej podstawy. Samochód, czyli tak zwana studzienka bez dna. Pamiętaj, to jest jedna ważna rzecz. Ja przez pół swojego życia dorosłego jeździłem starymi gratami. jeździłem gratami, robiłem coś takiego, że kupowałem auto za tam 2,5 tysiąca, jeździłem nim rok i sprzedawałem go za 2200, czyli realny koszt użytkowania samochodu to było 300 zł. Ale nie do końca, bo koszty eksploatacji takiego grata są z reguły trzykrotnie większe niż znacznie nowszego auta. Więc można tutaj pokusić się o takie stwierdzenie, że w komunikacji warto dokonywać wyborów średnioterminowych, nie długoterminowych, bo samochód sam w sobie samochód nie jest inwestycją, ale koszty eksploatacji mogą być bardzo kłopotliwe takich gratów. Cieszyłem się z tego, no nie? Jakby kupowałem auto, użytkowałem go, nie musiałem go ubezpieczać, był ubezpieczony na rok, sprzedawałem przed końcem ubezpieczenia, 300 zł z reguły taniej, bo to już różnica między tymi cenami była naprawdę nieznaczna. No i cieszyłem się, że za 300 zł jeździłem, ale to, co się naprawiałem, to, co się uwkurzałem, jak mi auto gdzieś stanęło, coś się tam podziało z nim, no to to już było... Czułem to później po portfelu. To było później po prostu bardzo kłopotliwe. Może się okazać, że mieszkasz w Warszawie i metro jest dla ciebie dobrym rozwiązaniem, a samochód jest po prostu rzeczą absolutnie, absolutnie zbędną i raz na jakiś czas po prostu kupisz sobie bilet pociągowy i pojedziesz gdzie trzeba, albo wynajmiesz sobie nawet w nowym mieście, do którego dojedziesz na dzień czy dwa samochód i tyle. I tak sobie poradzisz. No w każdym razie podejmij decyzję, żeby jeśli już, to kupować auto z myślami średnioterminowych oszczędności na eksploatacji. Nie natychmiastowych, ale średnioterminowych oszczędności. No więc to są takie drobne rady, gdzie nam coś przecieka, gdzie możemy się popatrzeć i poszukać miejsc, w których możemy coś odłożyć. No ale dobra, co robić z tą kasą? Bo to jest kluczowe. Po co w ogóle oszczędzać? No to jest jedna z takich, jest to pytanie lekko filozoficzne, no po co oszczędzać? Trzeba mieć cel. Oszczędzanie bez celu w ogóle jest super kłopotliwe, daje mało motywacji, więc pierwsza podstawowa rzecz. Trzeba mieć cel, żeby oszczędzać. Czy oszczędzasz na przyjemności, czy oszczędzasz, żeby dokonywać pewnych inwestycji, ruchów, które zapewnią ci zwrot w przyszłości, no to musisz mieć cel. Bez celu nie będziesz miał dobrych motywacji, przez co, chyba że masz ustawiony jakiś automat, który przelewa ci co miesiąc z jednego konta na drugie, no to ma to jakiś sens, ale pamiętaj, że pieniądze, które leżą na koncie, po prostu zżera inflacja. Więc dobra, co robić? I teraz zacznijmy. Jeden disclaimer, który zawsze się pojawia w tego typu filmach. Ja nie jestem doradcą finansowym. Ja nie powiem ci, co masz zrobić, ja nie poniosę odpowiedzialności za to, co robisz. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i z tego, co przeczytałem i co zobaczyłem i co sam robię. Jeśli masz małą kwotę, dajmy na to do 5-10 tysięcy złotych odłożoną, to są niewielkie kwoty. Jeśli masz taką kwotę i chcesz ją zainwestować z największą stopą zwrotu, to masz dwie opcje. Po pierwsze, możesz założyć bardzo małą, prostą działalność gospodarczą, usługową. Po drugie, możesz zainwestować te pieniądze w siebie, w swoje umiejętności. Są dwie rzeczy. Obie te rzeczy, a przede wszystkim inwestycja w własne umiejętności, dadzą ci niewyobrażalną stopę zwrotu. Niewyobrażalną stopę zwrotu. Największą, jaką możesz się spodziewać. Z 5 czy 10 tysiącami nic nie zdziałasz na rynku akcji. Może coś tam poczarujesz na rynku kryptowalut, ale pamiętaj, że jest to pokrewne hazardowi. Rynek kryptowalut jest pewną formą zachowań hazardowych, jest bardzo ryzykowny. Natomiast te dwa działania, przede wszystkim inwestycja w własne umiejętności, to jest rzecz bez ryzyka, jeśli zainwestujesz w własne umiejętności. Teraz w co inwestować? W zależności od tego, co dokładnie chcesz robić. No, przede wszystkim, jeśli już masz wybrany jakiś zawód, no to wybierz jakąś konkretną specjalizację, może jakieś studia podyplomowe roczne, sobie za to opłać, coś, co da ci certyfikat, dyplom, pójdź na jakieś mądre szkolenie, kup sobie jakieś kursy. No naprawdę wybór teraz na rynku jest ogromny. Pamiętaj, żeby wspierać to, co chcesz robić w przyszłości. Albo kupić coś, co rozszerzyć swoją gamę umiejętności, którą posiadasz. Kupić na przykład kurs, szkolenie jakieś, które rozwiniecie, na przykład, nie wiem, z umiejętności graficznych, ze składu filmów, ze składu dźwięku. No, tysiąc różnych opcji, które są na rynku, drobnych usług, które mógłbyś później spieniężać, które dałyby ci relatywną wolność zawodową, albo też podniosłyby twoje kompetencje w twoim miejscu pracy, więc tego typu kwoty najlepiej się zwracają, nieskończoną ilość procent dają zwrotu, bo dają zwrot z reguły na całe życie. To są umiejętności, a mała działalność, jak doświadczenie pokazuje, mała działalność, która jest przychodowa, bardzo często względem wpakowanych w nią pieniędzy daje dobre rezultaty, jeśli jest kompetentnie prowadzona. Są wszelkiego rodzaju punkty naprawy smartfonów, czy jakaś naprawa smartfonów, gdzie ktoś ci tam wysyła i tylko masz mały warsztat. Możesz zostać gamerem, youtuberem za takie kwoty. Możesz próbować robić karierę. Oczywiście, pewne rzeczy będą trudne, to jest fakt. Ale nawet posiadając 5 czy 10 tysięcy złotych, możesz dokonywać tego typu inwestycji. Przy wyższych kwotach ciężko wyrokować, bo przy wyższych kwotach oczywiście pojawia się możliwość dźwigni, możliwość tego, że masz szansę już spokojnie dostać na przykład kredyt hipoteczny, możesz inwestować w nieruchomości. Możesz zapisać się na jakieś konkretne warsztaty, możesz się tego nauczyć, możesz mieć sporo samozaparcia i próbować swoje siły w nieruchomościach, kupując taniej, sprzedając znacznie drożej. Dzięki temu osiągając naprawdę spektakularne efekty. Takie rzeczy są możliwe i przy większych kwotach posiadanych na przykład rzędu 50-100 tysięcy złotych oszczędności możesz w tym momencie tego typu ruchy zrobić. Nadal przy 50-100 tysiącach złotych nie osiągniesz super spektakularnych finansowych efektów na akcjach czy na rynku akcji. Natomiast to są już takie kwoty, które mogą ci dać konkretny, naprawdę konkretny przychód. A powyżej 100 tysięcy złotych zaczyna się cała gama opcji. Możesz otwierać już naprawdę większą działalność, możesz kupić konkretny sprzęt produkcyjny, możesz stać się producentem. Jedna rzecz a propos stawania się producentem, oczywiście przypuszczam, że większość słuchaczy raczej nie posiada takiej kwoty. Jedną z ważniejszych rzeczy w sytuacji antykryzysowej, większych takich pewników, jest bycie właśnie producentem. W momencie, gdy jesteś producentem czegoś fizycznego, posiadasz maszyny, park maszynowy, to jest ogromna wartość. To jest ogromna wartość, która niezależnie od tego, jak wiatry rynku zawieją, daje ci możliwość spieniężenia pracy, którą wykona ta maszyna, człowiek na tej maszynie, ty na tej maszynie, czy będą to maszyny drukarskie, maszyny do szycia, czy jakieś wycinarki CNC, może być jakaś nowoczesna drukarka i tak. Jest tysiąc różnych nowoczesnych, mniej nowoczesnych biznesów, które można robić już takimi pieniędzmi. I to nie jest oczywiście moją gestią wymyślać tego za ciebie, tylko wskazuję ci, że tutaj przy poziomie, gdzie maszyny kosztują właśnie w okolicy pewnie 100 tysięcy złotych, czy 50 tysięcy złotych za maszynę, i plus tam wyposażenie i tak dalej. Stając się po prostu producentem, trochę zmieniasz, a w zasadzie znacząco zmieniasz swoją pozycję na rynku. Stajesz się troszeczkę innym rodzajem podmiotu, funkcjonujesz trochę bardziej makroekonomicznie, jak to można by było określić, bo wchodzisz w taki rynek zależności społecznych, produkujesz coś fizycznego, co w większości przypadków jest na przykład przydatne. No, więc, czyli niekoniecznie, działalność usługowa jest oczywiście wysoko rentowna, jest dobrze prowadzona, ale bycie producentem jest bardzo często silnie odporne na wiatry ekonomiczne, bo zawsze posiadając maszynę, możesz wykonać naprawdę wartościową pracę. Oczywiście ta praca może być ceniona różnie w różnych czasach, ale zawsze posiadasz tą wartość i potencjał do wykonania naprawdę innego rodzaju pracy niż tylko usługi w relacji do własnego czasu. No. Więc myślę, że to wszystko, co mam do powiedzenia na temat przygotowania antykryzysowego, czyli odkładaj, jeśli nie jesteś w stanie zwiększać swoich zarobków. Jest oczywiście to podejście, że dużo, dużo lepiej byłoby powiększać swoje zarobki, ale nie każdy ma tą możliwość, żeby zrobić to natychmiast, więc odkładaj, żeby móc później powiększać swoje zarobki, na przykład kursami, na przykład poszerzając swoje umiejętności, więc zwiększasz wtedy swoje zarobki, zwiększasz wtedy swój potencjał, a jak zwiększasz swój potencjał, to zwiększasz swój kapitał i dajesz sobie więcej możliwości. Ja wiem, że są magicy i widywałem takich ludzi, którzy całe życie zarabiają minimalną, a mimo wszystko co roku jeżdżą na jakieś wakacje i udaje im się coś tam odłożyć. Są tacy magicy, potrafią tak super oszczędnie żyć, więc to się da zrobić, tylko trzeba mieć konkretny cel i ten cel musi być nadrzędny. Jeśli twoim celem jest po prostu nie przejmowanie się i życie przyjemne, no to oszczędzanie przyjdzie ci ciężko, jakby zaciskanie pasa i inwestowanie przyjdzie ci ciężko, bo będziesz musiał odłożyć jakąś kwotę, nie wiedząc tak naprawdę, kiedy ona realnie przyniesie jakikolwiek zysk. No ale to jest właśnie ten element ryzyka. Jak się ryzykuje, to później można zebrać dobre owoce, a można nic nie zebrać, to jest fakt. No ale to jest właśnie zysk z ryzyka. Jak bez ryzyka bardzo ciężko liczyć na realny zysk i realne polepszenie swojej działalności. To tyle, jeśli chodzi o kwestie finansów osobistych i tej tarczy antykryzysowej, którą możemy sami sobie sprawić. No i co? Słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.